Gość Kalejdoskopu.
A naszym gościem jest dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią sprzed minut kilku, posłanka Polski 2050 Elżbieta Burkiewicz. Dzień dobry, witam pani poseł.
Dzień dobry wszystkich, witam bardzo serdecznie.
Mieliśmy zacząć od czego innego, ale życie oczywiście stawia nas przed zupełnie innymi zagadnieniami. Powódź w południowo-zachodniej Polsce. O 9 rozpoczyna się specjalne posiedzenie rządu. No i według wszelkich zapowiedzi zostanie ogłoszony stan klęski żywiołowej. Pani poseł, czy to jest takie działanie, które na dziś jest wystarczające? Czy rozumie pani, że to będzie dopiero początek pomocy dla poszkodowanych? No i jakby początek innego stanu walki z powodzią.
Myślę, że to jest właśnie dokładnie początek tego co jeszcze będzie się musiało zdarzyć, czyli przede wszystkim pomoc już po zejściu wody. Natomiast w tej chwili jest taka sytuacja, że trzeba ratować ludzi, życie ludzi, zwierząt, dobytek. To będzie pierwszy raz, bo nie jest jeszcze ogłoszony, ale z dużą pewnością wszyscy mówią, że tak będzie. To będzie pierwszy raz, kiedy będzie ogłoszony stan klęski żywiołowej. I ten stan prawny daje bardzo dużo możliwości rządowi. Ogranicza działanie samorządów, ale daje rządowi możliwość uruchomienia rezerw strategicznych, daje możliwość pozyskania też dodatkowych funduszy pomocowych dla Polski ze środków unijnych i przede wszystkim to, co od dwóch dni pewnie byłoby już bardzo potrzebne, osoby, które są zagrożone zalaniem, muszą poddać się rygorowi ewakuacji. Nie wiem, jak na dziś rano wygląda stan, bo już wczoraj wieczorem były apele o to, żeby ludność się chciała ewakuować, żeby nie było sytuacji, kiedy żołnierze i tylko już wyłącznie za pomocą helikopterów można robić ewakuację.
To rzeczywiście jest sytuacja bardzo dynamiczna, ona potrafi się zmienić z godziny na godzinę. Jeszcze wczoraj mówiliśmy o tym, że być może na przykład w Leni uda się uratować. Dzisiaj już rano burmistrz tejże miejscowości mówił, że przegraliśmy tę walkę. No i to właściwie z godziny na godzinę się dzieje. Są świadectwa tych wszystkich, którzy poszkodowani przez powódź właściwie w ciągu kilku minut musieli opuścić swoje mieszkania, bo szła fala. No i to jest dramatyczne wydarzenie. Wracamy pamięcią do tego roku 1997. Mówimy, że eksperci mówią, że byliśmy w tym roku lepiej przygotowani, bo i trochę inwestycji zostało zrobionych i mamy kontakt z Czechami i tak dalej, i tak dalej. Ale dramat ludzi, dramat miast, miejscowości ciągle jest. Może po prostu musimy przyjąć, że przyroda czasem jest od nas silniejsza i w niektórych wypadkach możemy tylko minimalizować skutki kataklizmu.
No dokładnie jest tak, jak pan redaktor mówi. Mamy nieco lepszą sytuację, bo mamy jakieś suche poldery w tym czasie od poprzednich wielkich powodzi wybudowane. Mamy trochę więcej wałów przeciwpowodziowych. Niemniej siła żywiołu jest jak zwykle olbrzymia i zaskakująca niestety. No głuchołazy są całkowicie już pod wodą i w tej chwili musimy się już przygotowywać do tego, co będzie, jak woda zejdzie. No w tej chwili Wrocław jest do obrony i kolejne miasta. U nas moje koleżanki i koledzy posłowie się w tej chwili organizują z tamtych terenów, a my tu z terenów, które nie są zagrożone powodzią, też będziemy próbować organizować pomoc, zbiórki i przede wszystkim jest w tej chwili woda potrzebna, a pewnie za chwilę będą potrzebne również środki czystości, koce i wszystko to, co jest potrzebne osobom, które wyszły z domu wyłącznie w tym, co miały na sobie.
Ta pomoc na razie skupia się na próbach załatwienia tego, co jest najbardziej potrzebne. Mówiła pani o wodzie, tak?
Tak, woda w dużych ilościach będzie potrzebna. Woda pitna to jest normalne przy powodzi, bo w tej chwili jest zakaz używania na terenach zalanych i w ogóle w całej okolicy jest zakaz używania do spożycia wody, która jeżeli jest w kranie, to jest niestety niezdatna do picia, a chyba też do innych środków poza jakimiś higienicznymi. To nie jest w ogóle zdatna do użytku, więc tu musimy naprawdę jako społeczeństwo się zmobilizować. Nie mam wątpliwości, że się to uda, bo my Polacy jesteśmy w takich sytuacjach bardzo skuteczni, potrafimy pomagać i chcemy pomagać. Myślę, że wszystko będzie dobrze w sensie organizacyjnym, a chęć do pomocy jest zawsze.
No oczywiście, tak jak pani powiedziała, trzeba będzie później w jakiś sposób minimalizować skutki powodzi. Ten stan klęski żywiołowej, to wracając do tego, musimy podkreślić, umożliwia również staranie się o środki unijne, dodatkowe środki finansowe będą mogły być skierowane na pomoc ofiarom powodzi, jeżeli już ta woda ustąpi.
Tak, zdecydowanie i ja uważam, że to jest konieczność i dziwię się, że do tej pory w trudnych sytuacjach ta możliwość prawna nie była wykorzystywana, więc mam nadzieję, że w momencie, kiedy zostanie ogłoszony ten stan klęski żywiołowej, że odczujemy, że jest to rzeczywiście coś, co zostało zaznaczone w prawie, że pozwoli na skuteczniejsze działanie wszelkim służbom i ruszymy do przodu. No jest, zdarzyło się nieszczęście, dzieje się nieszczęście, ale my jako obywatele, jako społeczeństwo poradzimy sobie z tym.
Do powodzi jeszcze będziemy pewnie niejednokrotnie wracać w naszych rozmowach, bo ona cały czas trwa. To opadanie wody to pewnie jeszcze kwestia, no niestety, przyszłości jakiejś być może bliskiej, ale jeszcze ciągle przyszłości. O czym innym może w tym momencie wróćmy do sceny politycznej w tym klasycznym rozumieniu tego słowa. Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustaw reformujących Trybunał Konstytucyjny. No tylko trudno pewnie przyjmować, że prezydent Andrzej Duda ustawę sądową podpisze, bo no, jego stanowisko w tej kwestii jest diametralnie różne od rządzącej większości. Dlaczego zatem ta ustawa?
Ta ustawa jest koniecznością. Mamy w tej chwili przegłosowaną ustawę. Jest już podpisana, jak sądzę, bo marszałek Szymon Hołownia zapowiadał, że ją już w piątek zapowiadał, że ją podpisze jeszcze w piątek i odeślę do pana prezydenta do rozważenia. Prezydent ma na to 21 dni. Ja osobiście i bardzo wiele osób w Sejmie ma jakąś nadzieję. Nie powiem, jak duża jest ta nadzieja, mam nadzieję, że się uda, że pan prezydent zrozumie, że jest to ręka wyciągnięta przez parlamentarzystów, przez cały parlament do niego o pomoc naszemu polskiemu prawodawstwu i wymiarowi sprawiedliwości i chcielibyśmy zacząć od naprawy Trybunału Konstytucyjnego. W ustawie, która została przegłosowana, jest zapis, że kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego będziemy wybierać 3/5 głosów przy obecności połowy parlamentu, że będą to osoby, które mają będą w wieku pomiędzy 40 a 70 rokiem życia, ale co najważniejsze, że będą to osoby, które przez ostatnie 4 lata i to się będzie dotyczyło przyszłości, to nie jest stan na teraz, tylko to, co będzie za 5 czy za 10 lat, to jest zabezpieczenie przed tym, aby w Trybunale Konstytucyjnym zasiadały osoby powiązane w sposób bardzo silny z ruchami politycznymi, bo mamy tu karencję 4-letnią zaznaczoną i nie mogą to być osoby, które przez ostatnie 4 lata były posłami, senatorami lub posłami Sejmu Parlamentu Europejskiego, albo były ministrami, albo były członkami jakiejś partii politycznej. Więc tu zabezpieczamy się przed tym, żeby to były takie, tak jak pani Pawłowicz czy pan Piotrowicz, którzy przeszli prosto z Sejmu do ław Trybunału Konstytucyjnego i mamy osoby, które są bardzo mocno, czy bym powiedziała wręcz są umocowane politycznie. Są to nie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy powinni być niezależni, tylko to są osoby prosto mówiąc, to są politycy.
Pani poseł, to jeszcze jednej sprawie dotyczącej polityków, chociaż w innym kontekście zupełnie. Zatrzymany i przesłuchany został polityk Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. On sam i jego żona usłyszeli dwa zarzuty: powoływania się na wpływy w dwóch ministerstwach i przyjęcia od rektora Kolegium Humanum korzyści majątkowej. To sprawa dotycząca Kolegium Humanum jest jakby chyba głównym kierunkiem postępowania, tak wynika z wypowiedzi przedstawicieli prokuratury. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Jak pani patrzy na tę sytuację?
Myślę, że pan Ryszard Czarnecki ma bardzo wiele różnych innych spraw jeszcze, o których to chyba było trochę zaskoczenie, że chodziło o Kolegium Humanum, bo większość osób myślała, że będzie chodziło o jego podróże po całej Europie na koszt Parlamentu Europejskiego, gdzie 5 razy okrążył ziemię. A tymczasem tu jest sprawa Kolegium Humanum. Jest to bardzo poważne oskarżenie. Dla polityka moim zdaniem jest to no, haniebne wręcz, że takie rzeczy się mogły w ogóle dziać, że zobaczymy, no w tej chwili jeszcze się nie zdarzało sam proces, tak? Mamy na razie jakiś rodzaj śledztwa i rozmów o tym i zbierania dokumentów, ale pan Ryszard Czarnecki nie był nigdy wzorem, dla mnie przynajmniej osobiście, wzorem polityka i osoby, która mogłaby być wzorem do naśladowania.
Zatem postępowanie się toczy, czekamy na wyniki, które jakby z definicji określą, jak wygląda cała sytuacja z tej strony prawnej, ale jak rozumiem wypowiedź pani poseł, moralnie to już teraz budzi pewien opór.
No myślę, że bardzo duży opór. Wszystko razem, tak, Kolegium Humanum i sprawa tego, jak postępował, będąc parlamentarzystą europejskim. Proszę państwa, to jest wszystko razem mówi nam o tym, że no, że pewne sprawy, mimo tego, że już kilka lat minęło, jednak znajdą, mam nadzieję, koniec w sądzie i wszyscy się dowiemy, jak się sprawa miała z tymi podróżami, z Kolegium Humanum i pewnie paroma innymi jeszcze rzeczami.
Dziękuję bardzo za tę wizytę w naszym studiu i rozmowę. Posłanka Polski 2050 Elżbieta Burkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim miłego dnia.